psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj w audycji dowiemy się wszystkiego o zachowaniu na psich wystawach dzięki obecności naszego gościa Eweliny Rybak. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Ploty to seria w ramach audycji Psykotyjne Kłopoty, w której zapraszam do studia ludzkie osobistości związane z psim światem. Warto dodać, że są to osoby, które używają tylko i wyłącznie metod nieprzemocowych i bardzo dbają o komfort psów, zarówno tych swoich, jak i psów, które przychodzą do nich po poradę albo na jakieś zajęcia. Dzisiaj temat, który często ludziom z komfortem psa się raczej nie kojarzy, a więc o wystawach. Czy jednak faktycznie tak jest, że piesek musi stać jak posąg na tej wystawie, czy może da się zarówno przygotować, jak i wystawić psa w taki sposób, który będzie nawet przynosił zwierzęciu przyjemność. No, na te i więcej pytań odpowie dzisiaj mój gość Ewelina Rybak, światowej sławy handlerka psów, dla której wystawy to ogromna pasja. Dzień dobry, Ewelino.
Dzień dobry, cześć.
Pierwsza sprawa, słuchaj, kto to jest handler i czym się różni tak naprawdę od wystawcy na takiej wystawie?
Handler to tak na dobrą sprawę osoba, która się profesjonalnie zajmuje prezentacją psów. Przygotowuje wcześniej, poznaje tego psiaka, tak żeby nie wejść, mówiąc kolokwialnie, na żywioł w ring. Natomiast wystawcą może zostać każda osoba, która posiada psa rasowego. Co oczywiście nie wyklucza, że wystawca może stać się w przyszłości profesjonalnym handlerem.
No oczywiście, czyli tak naprawdę mamy wystawców i jeżeli nie potrafimy profesjonalnie wystawiać, to możemy zgłosić się do ciebie jako do handlera i nam tego psa na przykład wystawisz.
Dokładnie. Często zgłaszają się osoby, które mają duży problem ze swoim stresem i wolą na start dać takiej właśnie osobie. Samemu zapoznać, zobaczyć, na czym to polega, albo korzystają również osoby, które mają wiele psów i no wiadomo, nie mogą się rozdwoić, więc proszą właśnie handlera o pomoc.
Aha. No tak, bo z jednej strony faktycznie osoby, które mają kilka psów w swojej grupie, a z drugiej strony takie, które się stresują, no bo to ja sobie na przykład nie wyobrażam, to musi być ogromny stres. Ty z tym siedzisz na co dzień, więc dla ciebie to jest po prostu, o, wychodzę, ja wiem, ja umiem i oczywiście, że zawsze jak w zawodzie jest konkurencja, no ale znasz się na tym.
Tak, tak, dokładnie. Wiem po prostu, co robić w danej chwili, czy nawet jeśli są sytuacje nieprzewidzialne, jak z tego wybrnąć, co może stwarzać właśnie jakiś dodatkowy stres dla osób, które nie mają doświadczenia.
Mhm. A jeżeli mam już takiego psa, gdybym miała na przykład hodowlę, to kiedy by odbyła się taka pierwsza wystawa? W sumie to może nawet nie od tego, może zacznijmy od tego, kiedy taka pierwsza ogólnie wystawa się zdarzyła.
Pierwszą wystawę mieliśmy prawdopodobnie już w starożytnym Egipcie, natomiast oficjalna wystawa, która się odbyła, jest notowana na 1859 rok, natomiast w Polsce w 1862 roku i to całkiem niedaleko, bo w Gostyniu.
O, to faktycznie po drodze. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że już trochę te wystawy u nas trwają. No a właśnie taka wystawa pierwszego naszego psa, gdyśmy jej pierwszego. Od czego u takiego psa możemy zacząć?
No jak dla mnie przede wszystkim od przyzwyczajenia do pewnych schematów wystawowych, no żeby nie było tak, że weźmiemy go i chociażby wywieziemy te 300 kilometrów i nagle ma on się świetnie bawić w miejscu, w którym są tłumy. Tutaj należałoby w ogóle na przykład zacząć od tego, że przyzwyczajamy psa do jazdy samochodem, bo często jest tak, że osoby, które do mnie przychodzą, mówią, no ale mój pies nie lubi jeździć samochodem, to gdzie mamy się w ogóle tak daleko wybrać? No, ale co zrobiliście wcześniej, żeby lubił tą jazdę samochodem? Czasami bywa tak, że ta jazda samochodem jest kojarzona tylko z wizytą u weterynarza. No więc weźmy tego psiaka, pojedźmy do lasu, pojedźmy do parku, wydłużajmy te trasy, zadbajmy też o jego komfort w aucie. Być może to kenelek właśnie spowoduje, że będzie czuł się bezpieczniej, być może jakiś kong do wylizywania lub inny gryzaczek. być może wasza obecność, bo wiem, że to też pomaga. To są takie podstawy.
No oczywiście. Właśnie, ja się w sumie w ogóle nie spodziewała, że to jest pierwszy problem, z którym się do ciebie ludzie wybierają tak naprawdę, albo o który pytasz, bo to jest taka podstawa.
Tak, tak, tak. Dokładnie. Albo na przykład mieszkamy sobie gdzieś na wsi, gdzie jest sielsko-anielsko i tu nagle wchodzimy do hali, w której są... Tak, i hala, w której są po prostu tysiące osób, szczekające psy, jest kumulacja w ogóle zapachów, no bo nie da się ukryć, że to jest zupełnie co innego niż takie środowisko, z którym mamy na co dzień do czynienia. Często psy miejskie, że tak to nazwę, mają o wiele łatwiej, ponieważ wiadomo, że ta socjalizacja na nich przychodzi naturalnie. Natomiast te psy, które mieszkają poza miastem, no jest to dla nich wyzwanie, żeby nagle się odnaleźć w takim miejscu, no i jeszcze dobrze się bawić. To tak jak nas gdzieś wywieziono, zamknięto nam oczy i nagle jesteśmy w nowym miejscu, w nowym mieście i na przykład poproszono by nas o zrobienie czegoś totalnie dla nas naturalnego.
Udział w audycji na przykład.
Na przykład.
No
nie jest to łatwe. Zresztą my ludzie teoretycznie powinniśmy sobie uświadomić, że to o spoko, to nie jest żaden problem, natomiast no, psy sobie tego tak nie przemyślą, aż w sumie to jakbym wziął udział, to później będę miał spokój. Dlatego przyzwyczajajmy do takich podstaw, jak chociażby jazda samochodem, czy kolejna sprawa w przypadku małych, raz te stoliki. Niech ten stolik nie będzie tylko...
One muszą być na stołach wystawiane.
Dokładnie. Z tego względu, że są niskich rozmiarów, sędziowie lubią mieć lepszy pogląd na nie i właśnie są brane na stolik. A z czym są kojarzone stoliki? No właśnie z weterynarzem, z zastrzykami, z zabiegami. No raczej z mało przyjemnymi
rzeczami.
Czyli
w tym momencie na przykład zalecasz u małych rasy, żeby w ogóle zabiegi weterynaryjne na stołach się nie odbywały? No bo przecież można tak zrobić, jeżeli mamy zaprzyjaźnionego weterynarza.
Tak, dokładnie. Polecam, jeśli jest tylko możliwość, oczywiście nie każdy zabieg można przeprowadzić na kolanach, ale jeśli jest tylko możliwość, to polecam, żeby zabrać takiego psiaka na kolana, żeby udać się też do weterynarza przy okazji spaceru, żeby pokazać, że to jest fajne miejsce, a nie tylko miejsce strachu. Przejść dosłownie na 5 minut, posiedzieć w poczekalni, dać smaka, pobawić się, wyjść.
Niekoniecznie na ten zastrzyk, po prostu,
dokładnie,
żeby się zapoznał.
Dokładnie.
A czy zapraszasz, zaproponujesz swoim podopiecznym, żeby udawali się w takie miejsca bardziej ludne, na przykład jakieś centra handlowe, które pozwalają na to, żeby psy wchodziły?
Tak, jak najbardziej, natomiast stopniowo. Nie lubię, jeśli ktoś mówi, bo ja to od razu idę na stację kolejową i no i czekam, no i patrzę, przyzwyczajam, no i zaraz sobie wyobrażam, nie wiem, osobę, która się boi pająków i nagle wchodzi na wystawę pająków.
No, czyli zalewanie bodźcem.
Och, okrutne to jest. Myślę, że stopniowo. Nawet często słyszę z kolei w drugą stronę, Ewelina, ale ja mieszkam daleko, nie mam tutaj nic. No to się zastanawiam, a masz centrum handlowe, tylko sklep spożywczy, no to pójdź w takiej godzinie, w której troszeczkę jest większy ruch, stań sobie chociaż kawałek dalej, pokaż, że coś się dzieje, że ludzie jeżdżą wózkami, bo wózki wystawowe też są obecne, mniej więcej dźwięki są podobne, jest jakiś tłum. No i to już taki najzabawniejszy przykład, jeśli nie masz totalnie nic w swojej miejscowości, na pewno masz kościół, a tam też ludzie się na mszę zbierają, więc też można stanąć kawałek dalej, zupełnie nie w samym kościołem, ale kawałek dalej i też pokazać, że coś się dzieje, że są jakieś tłumy.
No tak, bo każda gmina taki kościół przynajmniej jeden ma, więc
dokładnie.
Można połączyć przyjemne z pożytecznym, można sobie rano iść na mszę, a po południu można iść na przykład z psem tam pod kościół i sobie po prostu poczekać.
Dokładnie.
Albo na przykład umówić się z kimś z rodziny, że się po niego przyjdzie. Bo przecież
tak.
Nie wszyscy chodzą na tą samą godzinę, jeżeli są bieżące.
Dokładnie, więc to już jest taki skrajny przykład. Natomiast da się, tylko trzeba pobudzić wyobraźnię, bo są i przecież szkoły podstawowe, w których wiadomo, że jak dzwonek dzwoni, to jest harmider ogromny. Tylko uwaga, nie brać w samo centrum tego chaosu, tylko w oddali. I sobie przybliżamy stopniowo.
Tak, moim zdaniem też ten kościół jest o tyle lepszy, albo właśnie w sumie okolica, albo jakiś taki spokojniejsza okolica, mam na myśli niekoniecznie podstawówkę, a na przykład liceum, bo wiadomo, że dzieci
jasne,
podbiegają
jasne.
I ojejku, można pogłaskać.
Dokładnie.
I ten dla psa może być w drugą stronę, tu kojarzy się z wyciągniętymi rękami.
Dlatego musimy też sami tak jakby zapobiegać i myśleć o tym, jak mogłoby się takie spotkanie skończyć, bo na przykład jeśli idziemy z psem na spacer ze szczeniaczkiem na parku, no wiadomo, wszyscy kochają szczeniaczki. No więc ja polecam, okej, korzystajcie z tego dotyku obcych osób, ale niech to będzie kontrolowany dotyk, jeśli widzimy właśnie gromadkę dzieci. No nie, dziękuję. Albo na spokojnie, albo po kolei. Tak samo jeśli dorośli, bo dorośli też czasami nie wiedzą, jak się zachować w stosunku do psów, kontrolujmy ten dotyk. Niech to będzie kontrolowany dotyk, tak żeby ten pies miał miłe wspomnienia z osobą obcą, a nie żeby z tego jakaś trauma się wywiązała.
No tak, bo nie wiem, czy będziemy o tym mówić, ale przecież, moi drodzy, na tej wystawie też sędzia będzie dotykał waszego psa. Jeżeli osoba się, jeżeli osoba jakaś obca zacznie dotykać naszego pieska w parku niekontrolowanie, to pies pewnie może te wzorce złapać, prawda?
Dokładnie, dokładnie. A sędziowie też bywają różni. Jedni są bardziej delikatni, inni mniej, aha, więc też chodzi o to, żeby przygotować psa na wszelkie okoliczności.
Czyli to też jest trud. Zależy, na kogo się tak naprawdę na takiej wystawie trafi.
Dokładnie, dokładnie.
Czyli tutaj to tak naprawdę jest bardzo istotne, żebyśmy my przede wszystkim przygotowali siebie na posiadanie psa, który będzie rasowy. A tuż po krótkiej przerwie będziemy z Eweliną rozmawiać o tym, od czego tak naprawdę na wystawach zacząć.
Psy, koty i inne kłopoty.
Czyli mówiliśmy o tym, kiedy odbywa się tak naprawdę pierwsza wystawa dla naszego psa i kiedy w przeszłości odbyły się pierwsze wystawy. A teraz mówiliśmy o tym też, od czego chcielibyśmy porozmawiać z Eweliną, o tym, od czego zacząć. Czyli te początki treningów tak naprawdę. Jeżeli mamy psa, chcemy go wystawić. Oczywiście z jakiej hodowli musi to być pies?
Z hodowli legalnej, która należy do Związku Kynologicznego w Polsce, bo myślę, że właśnie zanim zaczniemy opowiadać o treningach, muszę o tym wspomnieć, jako że jestem hodowcą. Pamiętajmy o tym, żeby wcześniej wyszukać taką hodowlę, żeby się do tego przygotować, bo niestety tych kruczków związanych ze słownictwem jest teraz dosyć dużo i czasami inny takt, troszeczkę inna nazwa.
Możesz wymienić kilka.
Znaczy na przykład nie jest to Związek Kynologiczny w Polsce, a
Polski Związek Kynologiczny
i jest tych organizacji bodajże ponad 20, więc jest tego sporo. Jeśli mamy wątpliwości, czy dana hodowla należy do Związku Kynologicznego, jest taka strona FCI, czyli Międzynarodowa Federacja Kynologiczna i tam jest spis wszystkich hodowli lub też możemy po prostu wyszukać ZKWP w Polsce i jeśli zadzwonimy pod dany numer, to myślę, że na pewno nam udzielą odpowiedzi, czy dana hodowla faktycznie funkcjonuje.
Czyli musimy tam do tego FCI zadzwonić.
FCI jest wyszukiwarka, więc tutaj nie musimy nigdy dzwonić, po prostu wyszukujemy nazwę hodowli. Jeśli ona widnieje, no to znaczy, że faktycznie funkcjonuje. Mhm. Jeśli mamy wątpliwości, a pies pochodzi z Polski, to po prostu do Związku Kynologicznego w Polsce.
No tak. No tak, bo tamta jest międzynarodowa, to jest nasza prywatna, to możemy sobie do naszych znajomych w Polski zadzwonić.
Dokładnie. Otóż to.
No to co z tymi początkami treningów? Mamy takiego pieska i chcemy sobie go wystawić. Kiedy zacząć takie treningi?
No ja polecam jak najwcześniej. Tak na dobrą sprawę, jak już dobrze się zapoznamy z naszym szczenięciem, jak już mamy fajne więzi z nim.
I szczepienia.
Tak, natomiast być może tutaj weterynarze tego nie będą pochwalać. Nie polecam czekać do tego 4. miesiąca, czyli po komplecie szczepień, tylko po 2. szczepieniu 2 tygodnie. Oczywiście nie w jakieś mocno psie miejsca, gdzie możliwość zakażenia jest spora. Natomiast troszeczkę, albo na przykład z osobą, która ma psa, którego jesteśmy pewni, możemy się spotkać i właśnie w takich mini rozproszeniach poćwiczyć. Natomiast nie czekajmy, nie zwlekajmy z tym aż do 4. miesiąca.
Tak, okno habituacyjne nam się zamyka.
Dokładnie.
I jest koniec niestety.
Dokładnie.
Można nawet psa w torbie ponosić, ale żeby go...
Torbę w plecaku, mówię, tak, nie brać do parku bezpośrednio na psie wybiegi, gdzie też takie pomysły są, tylko gdzieś troszeczkę dalej, gdzie jednak to bodźce są, ale nie tak bezpośrednio.
Tak. I pamiętajcie, że pogoda też ma znaczenie, bo jak jest na przykład lekki mrozik, to dużo lepiej niż jest chlapa, bo wtedy te wszystkie wirusy będą w tym sobie siedziały. Wirusy lubią taką temperaturę od 0 do 10, potem już im mniej pasuje, szczególnie też jeżeli chodzi o niższą temperaturę poniżej 0, to już też nie pasuje, no i mniej im pasuje sucha pogoda, to wtedy też jest dla nich przyjemniejsze. Okej, czyli szczepienia. Bardzo, bardzo ważna rzecz. No i potem...
Tak, szczepienia. No i myślę, że jeśli nie mieliśmy wcześniej w ogóle do czynienia z wystawami, to warto by było wyszukać taką wystawę, być może nawet w pobliżu naszej miejscowości, bo jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Trzeba od razu do Poznania.
Nie trzeba do Poznania, chociaż oczywiście zapraszamy. Natomiast w wielu miejscowościach są wystawy, są one różnego pokroju, niektóre są krajowe, niektóre międzynarodowe, ale warto się przejść, zobaczyć na żywo, jak wygląda taka wystawa. Jeśli nie mamy nic w pobliżu, a nie mamy takich aspiracji, żeby jechać jakoś daleko, możemy wyszukać w internecie. Tych wystaw jest naprawdę od groma. Są niektóre transmitowane na żywo, niektóre są zapisane. No i myślę, że od takiego zapoznania się z tym, z czym to się je, jak to wygląda, moglibyśmy zacząć. No i kolejno spotkanie z trenerem psich wystaw.
Mhm. A opowiesz nam mniej więcej, jak taka wystawa wygląda, tak z swojego doświadczenia. Jak to wygląda? Przyjeżdżamy i co?
Przyjeżdżamy i co? No ja przede wszystkim staram się przyjeżdżać dużo wcześniej, czyli nie ta punkt 10, gdzie jest taka standardowa godzina rozpoczęcia wystawy, tylko na tą 8-9 właśnie, żeby ominąć ten cały chaos, żeby też psa nie wrzucić od razu na głęboką wodę. Natomiast jak już przyjedziemy, rozpakujemy się z rozpakowaniem i noszeniem tobołów, też jest długa historia, bo czasami parking jest oddalony o kilometr, a my musimy biec z całym ekwipunkiem, więc jest też to zabawne. Natomiast jeśli już jesteśmy na miejscu, pokazujemy przede wszystkim naszemu psiakowi, jak wygląda ring. Bardzo, bardzo to zalecam, żeby wejść w ten ring, żeby on sobie po pierwsze obwąchał, zobaczył, co tam było. Być może to jest drugi dzień wystawy, gdzie już są pewne zapachy na wykładzinie. Być może jakiś smaczek leży, którego trzeba podnieść. No i przede wszystkim bawić się w tym ringu, pokazać, że można na luźno podejść do tematu. Ja czasami biorę zabawkę, biorę jakiegoś szarpaka i to pierwsze wejście jest właśnie takie typowo zabawowo zapoznawcze z ringiem.
Mhm. I potem wracasz, że tak powiem, do swojego stanowiska i
czekasz. Dokładnie. Potem wracam do stanowiska, mój psiak idzie do transporterka i później chwilę jeszcze przed naszą oceną wychodzę z psiakiem na siusiu. No i później wchodzimy. Wygląda to w ten sposób, że na wystawie jest podział na grupy. Mamy 10 grup FCI, później jeszcze jest dodatkowy podział na rasy. W rasach jest podział na płeć i na wiek. Wchodzimy w zależności od tego, w jakim wieku mamy psiaka. Wchodzimy na wystawę, zazwyczaj jest to też jakaś grupka osób w naszej klasie wiekowej. No i w zależności od tego, jak nam pójdzie, dalej przebiega ocena.
A klasy wiekowe to tylko szczenięta i dorosłe, czy jeszcze jakieś?
Są młodsze szczenięta, młodzież, klasa pośrednia, otwarta, czempionów, użytkowa i weteranów.
O, super, czyli weterani też są.
Jak najbardziej. I są tacy weterani, którzy naprawdę tupią nóżkami z chęci z wystawiania się, z oczekiwania, z prezentacji. Naprawdę
świetnie.
Obserwujemy bardzo dużo weteranów w takim już podeszłym wieku, które są w świetnej kondycji i też no, z takim błyskiem w oku.
Mhm. Ja już pewnie o to trochę pytałam pośrednio, jeżeli chodzi o tą naszą sprawę, kim jest handlar, kim jest wystawca. No ale powiedz nam jeszcze raz, Ewelino, czy każdy może wystawić swojego psa? Oczywiście każdy, który ma go z hodowli.
Tak, podkreślamy to.
Tak.
Jak najbardziej każdy może wystawić swojego psa i naprawdę uwierzcie mi, że totalnie nie ma to znaczenia, czy jesteście niscy, czy wysocy, czy jesteście szczupli, czy wręcz odwrotnie. Tak na dobrą sprawę liczą się umiejętności, które jesteście w stanie zdobyć, a przede wszystkim miłość do psów i, no i po prostu taka chęć pracy z psem, taka radość czysta z tego.
A czy jest jakaś sytuacja, która na przykład z świeżych wystawców, czy świeże osoby, które swoich psy też wystawiają, nie korzystając właśnie z tutaj usług handlera, najbardziej są takie rzeczy, które najbardziej je stresują? Znasz takie? Widzisz po sobie
myślę,
też?
Myślę, że występ publiczny po prostu. Mhm. Natomiast ja zawsze powtarzam moim kursantom, że pamiętajcie, że wychodzicie dla swojego psa, dla siebie, że jesteście tam
dla tego fanu trochę.
Tak, dokładnie. To jest taka dla mnie osobiście, dla osoby, która ma hodowlę i ma kilka psów, to też jest taki czas sam na sam z psem. To jest nasz czas. My jedziemy, nie cała reszta, nie tak jak jedziemy na spacery, że jedziemy z forą, tylko to jest czas sam na sam. No i nie trzeba się tego obawiać, czy ktoś na nas patrzy. Zawsze ktoś na nas patrzy. Idziemy ulicą, też ludzie na nas patrzą. No i co w związku z tym? Wychodzimy, robimy swoje, bawimy się świetnie i niezależnie od tego, jaka jest ocena, możemy też przy okazji połączyć taki wyjazd wystawowy ze zwiedzaniem, ze spotkaniem ze znajomymi, więc naprawdę fajna
świetnie.
Sprawa.
A najpierw się jest takie właśnie to ten obieg z psem, czy najpierw podchodzi sędzia i sprawdza naszego psa? Co jest pierwsze?
Najpierw stoimy wszyscy razem w grupie, robimy zazwyczaj dwa kółeczka i później jest ocena indywidualna.
Aha.
Po ocenie indywidualnej znowu sobie sędzia porównuje wszystkie psy razem, no i wybiera, selekcjonuje, kto wygrał klasę i dalej klasy są porównywane i później zwycięzca rasy.
Aha,
i dalej jeszcze są finały, grupy i tak dalej.
Super. Czyli można na przykład za jednym razem zgarnąć kilka tytułów.
O tak.
Okej. Okay. A teraz mamy w sumie takie najważniejsze pytanie, które było tytułem, a tak naprawdę dla tej audycji. Czy pies na wystawie według ciebie musi stać jak posąg?
Według mnie nie. Ja nawet lubię takie psiaki, które kręcą zadkiem i nie stoją tak w bezruchu. Lubię psy, które mają błysk w oku, lubię psy, które się bawią. No taki pies po prostu zupełnie inaczej wygląda. Są sytuacje, gdzie faktycznie musi stać bez ruchu w momencie, kiedy jest właśnie ta ocena indywidualna sędziego, no bo dziwne by było, żeby pies skakał w tym momencie z radości, chociaż to też się zdarza, jak się zdarzy, to ze spokojem nic się nie stało. Natomiast warto po prostu ułatwić sędziemu ten dotyk, żeby przez tą chwilkę pies wtedy stał nieruchomo, ale oczywiście już tuż po dotykaniu, po sprawdzaniu tych zębów, czy w przypadku samców, jajeczek, co też może być trochę dyskomfortowe, zawsze polecam odrobinę ruchu. To jest taki moment, gdzie sędzia idzie do swojego stolika sędziowskiego z tego punktu, w którym był pies dotykany, no i my w tym czasie mamy sekundę na to, żeby rozbawić psa, ustawić go na nowo i ja tutaj preferuję, żeby ten pies się sam ustawił, żeby pomachał ogonem. No wtedy jest po prostu taka energia, taki żywioł.
A ile czasu tak naprawdę sędzia stoi przy naszym psie? To są minuty, sekundy?
To jest
to zależy.
Kwestia totalnie indywidualna sędziów. Pamiętam taką ocenę, ponieważ podczas wystaw dostajemy taką kartę ocen, w której sędzia wypisuje cechy psa. Aha. Czy one są zgodne ze wzorcem, czy nie i to, co mu się po prostu w psie podoba lub nie. No i pamiętam taką wystawę, że jedna pani wyjechała totalnie poza kartkę, bo tak bardzo jej się podobał psia, którego prezentowałam, że ja tam staram się, oczywiście zawsze staram się profesjonalnie pokazywać psa, mieć ładnie złączone nóżki, wyprostowane, ale ta ocena już tak długo trwała, że mam zdjęcie, gdzie już troszeczkę sobie z nóżki na nóżkę przechodzę, bo tak bardzo była zachwycona pani. Natomiast podczas tych, rzućmy, 5 minut, pies naprawdę nie musi stać bite po prostu 5 minut w bezruchu. Zmieniamy sobie pozycję, podrzucimy smaka. Jeśli nawet to będzie w momencie, kiedy sędzia zerknie na psa, on po sekundzie się ustawi z powrotem, no to nie ma w tym naprawdę totalnie nic złego.
Czyli nie trzeba być takim zdenerwowanym jak na jakimś egzaminie.
Absolutnie.
Na przykład.
Absolutnie. I właśnie fajnie, że wspomniałeś o egzaminie, bo tutaj myślę, że to też jest takie trafne porównanie, że jeśli się przygotujemy do wystaw wcześniej, to tak jakbyśmy poszli na egzamin, który po prostu, no, którego znamy odpowiedzi.
Tak, a jeżeli pierwszy raz wystawiamy, to też możemy się dowiedzieć fajnych rzeczy na temat swojego psa, bo ja gdybym miała psa rasowego, to pewnie chciałabym też pójść, żeby zobaczyć, a czy jest zgodny ze wzorcem,
tak,
czy ma to,
tak,
czy ma tamto, a czego nie ma. No i to też jest fajne dla osób, które zaczynają i które też aż tak się nie denerwują, bo sami tego nie widzą. Mi się wydaje, że bardziej chyba jest, denerwuje się ta osoba, która jest na przykład hodowcą, wcześniej wystawiał handler i teraz nagle ona chce wystawiać. To chyba dla niej to jest bardziej stresujące, coś myślę.
Myślę, że tak, bo jest troszeczkę taka presja otoczenia, że handler to jak weźmie handler, to on to zrobi perfekcyjnie i zrobi to świetnie. My też jako osoby prywatne, jako hodowcy możemy to zrobić świetnie. Po prostu handler już ma doświadczenie, ma takie opanowanie, którego nam czasami brakuje, bo nas stres weźmie. Ja też na przykład swoje psy, jak pokazuję, to mam troszeczkę większy dreszczyk emocji niż jak pokazuję psy, które przygotowuję od osób zewnętrznych.
No tak, no bo to jednak jest twój pies.
Tak, wiem,
twoja
z
hodowla.
Czym się zmagam, jakie są tutaj ode mnie oczekiwania, natomiast jak wychodzę z psem przygotowanym przeze mnie, po prostu idziemy po złoto, można powiedzieć kolokwialnie. No i robimy swoje, wychodzimy, nie ma takiego stresu, takiej presji, ale też nie dać się tak bardzo właśnie zapętlić, tak jak ty mówiłaś, tym oczekiwaniom.
No tak, bo to jest niestety dosyć stresujące zarówno dla nas, jak i dla psa, bo pies będzie to po prostu widział.
Tak, tak. Właśnie to jest to, że niektórzy mówią, no ale Ewelina, przecież ja się w ogóle nie stresowałam, no przecież luz totalny.
A potem
no,
to widać.
Jesteś pewien, twój pies wie, kiedy ty jesteś zrelaksowany, kiedy leżysz sobie w domu, ogląda cię film i on doskonale zna to uczucie i doskonale zna uczucie, kiedy się denerwujesz. Bo drży ci głos, bo trzęsą ci się ręce, bo wydzielasz zapach specyficzny takiego stresu i on to czuje, być może ty nie, ale on to czuje. I później ta cała otoczka jest właśnie zapamiętywana, no i być może kolejna wystawa już nie będzie tak przyjemna dla niego.
No właśnie chciałam powiedzieć, że chyba ta pierwsza wystawa to nawet lepiej zrobić ją totalnie na wesoło, nic nie wygrać, żeby pies się cieszył.
Dokładnie, dokładnie. To znaczy ja zawsze mówię, że wygrana niech będzie dodatkiem, no bo nie mamy wpływu na decyzję sędziego. Nawet jeśli nasz pies jest eksterierowo prawidłowy, no to być może ma inny typ po prostu, no i ma do tego prawo. Ale nie przekładajmy to, czy wygraliśmy, czy nie na naszego psa.
Tak,
bawmy się tym,
super.
Niezależnie od oceny.
No i ja się z tym bardzo, bardzo zgadzam, bo dzięki temu te wystawy mogą być dla nas przyjemne. A tuż po krótkiej przerwie porozmawiamy sobie o tym, jak uczyć i jak motywować psa, przygotowując go do wystaw.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj ze mną Ewelina Rybak, światowej sławy handlerka psów. No i ona ma też również swoją hodowlę, w której jaką to rasę hodujesz?
Boston Terrier.
Boston Terrier, tak. I dzisiaj rozmawiamy sobie z Eweliną o właśnie wystawach, o tym, jak to robić fajnie. I tak się zastanawiam, jak właśnie uczyć, jak motywować te psy. No bo to nie jest takie proste, to nie jest zwykły trening. Tak mi się wydaje. Ja się nie znam na tym, dlatego cię pytam.
No, czasami mam taki odzew, że Boże, jakie to jest nudne. Ten pies po prostu stoi i biega i w ogóle jedna wielka nuda. Często taki odzew jest od trenerów, którzy trenują psie sporty. No i tutaj się nie zgodzę, bo można tak przeprowadzić zarówno trening, jak i samą wystawę, żeby to było właśnie takie wyzwanie dla nas. No i tutaj trzeba po prostu znaleźć klucz do motywacji, bo dla jednego psa to będzie zabawka, i to też te zabawki różne typy są, dla innego będzie to jedzenie, a dla kolejnego psiaka po prostu sam kontakt z człowiekiem i to, że do niego coś powiedział. Więc pierwsze to klucz do tej motywacji, znaleźć coś, co po prostu nasz pies lubi. Jeśli tego jeszcze nie znaleźliśmy, to spróbować po prostu zaproponować różne metody. Może właśnie to jedzonko, może zabawka. Czasami słyszę też od klientów, że mój pies nie lubi się bawić i to jest bez sensu. No ale z drugiej strony, jak się bawisz z tym psem? Stoisz, rzucasz mu piłkę, no to jest nudne, ale uciekaj z tym szarpakiem, pobaw się troszeczkę, zachęć głosem, wydawaj z siebie dziwne dźwięki, poruszaj się. Myślę, że każdy pies na początku by zwątpił, ale później by się bawił, więc zabawki jak najbardziej też wskazane. Albo też inny aspekt, słyszę, że no ale te smaczki są zbyt mocne, pies będzie po mnie skakał, a nie może skakać. No po pierwsze, jak się zdarzy, że pies skoczy, to może, a po drugie, ja na przykład mam taką metodę, że przez całą prezentację pies ma jakieś zadanie do wykonania, a na koniec robimy dzikie harce i swawole i pies po mnie skacze, gdzie jeszcze jesteśmy w ringu, żeby miał fajne, pozytywne skojarzenia, że tutaj też można się powygłupiać, tylko najpierw zróbmy chwilę swojej roboty, a potem możemy robić z siebie klaun.
I to jest bardzo fajne. A jeszcze tutaj mi się takie pytanie nasunęło, bo powiedziałeś o tych smaczkach. Kiedyś się spotkałam z takim stwierdzeniem, że psa nie wolno poza ringiem w ogóle skarmiać żadnymi smakołykami i nawet miałam z takim panem, który miał takie suche ciastka dla psa, takie w sumie zbożowe.
Ojejku.
I cały czas nimi karmił. I jak był u mnie na zajęciach, to prosił, żebym nie dawała żadnych smakołyków, bo nie używa tylko na wystawy.
Ojejku.
Ale był osobą, która miała w tych wystawach jakieś tam bardzo wysokie.
Być może miał
oceny.
Na myśli pewien schemat, że tylko na wystawach używa smaczków. No z drugiej strony nie popadajmy ze skrajności. Możemy na przykład używać jednego wow, super rodzaju smaczków tylko do wystaw, żeby pies miał skojarzenie, że faktycznie te smaki są od wystaw. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że psy są przemądrymi stworzeniami i miałam kiedyś psa, który jest super, hiper mistrzem w posłuszeństwie i na każde moje mrugnięcie on reagował, a co dopiero na to, czy mam taki rodzaj smaczka, czy taki. Natomiast on bardzo szybko rozróżnił, że robimy rzeczy wystawowe, więc tutaj niezależnie od tego, czy dajemy takie smaczki, czy siakie, pies zrozumie, że mamy tą otoczkę wystawową i że robimy pracę stricte taką jak na wystawie. Więc możemy karmić psy smaczkami poza treningami wystawowymi i poza wystawą.
Tak, i też ja tutaj podkreślę, tak jak to mi do głowy w tym momencie przyszło, żeby w sumie wybrać sobie 3-4 takie rodzaje tych smakołyków,
tak,
które pies
minimum,
będzie miał.
Tak, minimum 3 zawsze zalecam tak, na wystawie. I potęgować.
Dokładnie. To po pierwsze dlatego, że wtedy pies jest bardziej zmotywowany, a po drugie, jeżeli na przykład nasz pies będzie miał słabe skojarzenia z pierwszą wystawą, to sobie zepsujemy super smaczki też troszeczkę, prawda?
Tak, tak, to prawda. No dlatego też podkreślam, żeby nie bazować tylko na jednej rzeczy, ale żeby też zaskakiwać tego psa, żeby właśnie miał różne skojarzenia pozytywne, a nie tylko, że jak już nie udało się, ta pierwsza wystawa była klapą, bo się zestresowałem i musimy teraz odczarować psa. Mhm. No da się.
Oj,
da
oj.
Się.
A to dobrze, się da, to o tym też będziemy rozmawiać. A czy psy lubią wystawy?
Uwielbiają. Przynajmniej te, które ja mam u siebie w domu lub te, które ćwiczę, uwielbiają, łącznie z tym, że moja suczka, która urodziła szczeniaczki, jak widziała, że szykuję torbę wystawową, bo jechałam do pracy po prostu na wystawę, no to ona już była w gotowości, gdzie to po prostu w pieleszach totalnych ona była w gotowości. Tak samo pamiętam taką sytuację, gdzie przechodziłam, po prostu szukałam swojego miejsca na wystawie pod konkretnym ringiem i zostawiłam po prostu idąc swój zapach i nie widziałam, że tam jest mój podopieczny i podopieczny razem z namiotem chciał wybiec, bo to jest ten czas, przyszliśmy, będziemy się bawić, będziemy skakać. No i to jest przemiłe, to jest też znak, że psy lubią wystawy. Naprawdę, da się tak zrobić.
Da się zrobić, żeby lubiły, bo to nie zawsze, nie wszyscy sobie z tym też radzą, żeby było przyjemnie. No właśnie, no bo wystawiać też musimy z konkretnym sprzętem. I z takim sprzętem, który nosi nazwę ringówki. Co to jest i jak jej używać?
Ringówka to jest taka specjalna smycz wystawowa. Generalnie służy do tego, żeby przejść z psem, żeby zapewnić mu bezpieczeństwo, bo też różne sytuacje ringowe są. Natomiast musi ona być jak najbardziej niewidoczna. Ona nie ma nam kolidować z eksterierem psa, nie może być zbyt gruba, nie może przecinać tej szyi, bo sędzia tak jak sobie spojrzy na tego psa, to musi go widzieć takim, jakim jest w całości, a nie, że nam tutaj jakaś gruba obroża przecina tego psa i po prostu inaczej on wygląda. Tych ringówek jest kilka rodzajów. Są one też w zależności od tego, jaki mamy typ psa, taką dobieramy ringówkę. No, ale należy pamiętać, że w związku z tym, że ona jest cienka, niezależnie od tego, jaką mamy rasę, jest cienka, żebyśmy jej nie nadużywali. Dlatego przygotowujemy psa wcześniej do ringówki, żeby on się na niej nie ciągnął, żeby sobie po prostu nie zrobił krzywdy. No i jeśli nie przygotowaliśmy psa i mamy do czynienia z jakąś krnąbrnością, no to też jej nie nadużywajmy, nie zaciskajmy tego psa, nie szarpmy go, bo to nie przyniesie długotrwałych efektów, poza tym, że wywołamy traumę, no i ból oczywiście.
A zdarzało ci się ratować takie psy, które były już po traumach?
Tak, tak. Zdarzało mi się ratować takie psy i zdarzało mi się ratować osoby, które wcześniej były u innych handlerów na takich treningach. I miałam raz taką sytuację, gdzie nagle handler wypadł i poproszono mnie o pomoc i miałam do wystawienia psa pewnej rasy. No i tak jak moje psy lub te, które przygotowuję na widok ringówki, już po prostu są całe podniecone tak fajnie, pozytywnie, no tak ten był schowany z tyłu w klatce i powiedział nie. I to był tak smutny wyraz, że no ten widok mam cały czas przed oczami i rzadko się zdarza, że pies się nie cieszy na widok ringówki.
I on miał, w przypadku.
Tak, i on miał taką, no, taką obojętność, taką niechęć. Mhm. No był to bardzo przykry widok. Oczywiście sobie poradziliśmy, nawet zwyciężyliśmy rasy, natomiast ja jako trenerka pozytywna nie czułam żadnej satysfakcji z tego, co robiłam i tak sobie pomyślałam, że kurczę, to chyba już jest taka maszyna wystawowa, ale w złym tego słowa przypadku.
Czyli niestety w wystawach też mamy takie osoby, o których tutaj nie chcielibyśmy za bardzo mówić, czyli no niestety osoby przemocowe, które no, stawiają głównie na te wygrane, a nie na komfort takiego zwierzęcia.
No bo zdecydowanie łatwiej niestety szarpnąć ringówką, gdzieś tam wzbudzić jakiś lęk u psa i pies stoi. No przecież stoi mur i to, że ma jakąś taką bezradność wyuczoną już w sobie, no to jest co innego. Niż po prostu trenować regularnie, właśnie fajną więź zbudować między sobą a psem. Nie bać się właśnie tego, że on się będzie kręcił, że skoczy czy coś, no to niektórzy po prostu szarpią i mają efekt stojącego psa. A że to nie jest pies z błyskiem wokół, tylko ze smutkiem wokół, no to już jest inna historia.
No, to też jest bardzo przykra historia. A teraz tak pytanie w sumie z innej bajki, bo co oprócz tak naprawdę tego tytułu psa można wygrać na wystawie? Są tam jakieś nagrody dla nas ludzi?
No przede wszystkim wystawy służą temu, żeby promować czy to hodowlę, czy to reproduktora, który w przyszłości być może zostanie ojcem naszych psich dzieci. Natomiast na samej wystawie, oprócz tego, że musimy za nią zapłacić, że dojeżdżamy setki kilometrów i wydajemy pieniądze tak na dobrą sprawę, jedynie co można wygrać, to nagrodę od sponsorów. Czasami dostaję pytanie, Ewelina, no to ile wygrałaś? Bo masz pierwsze miejsce, wygrałaś całą wystawę, no to ile wygrałaś pieniędzy? No pytanie, ile zainwestowałam pieniędzy? Tak. Więc kwestia tylko i wyłącznie indywidualnych sponsorów i tego, co oni zaoferują. Można wygrać karmę, można wygrać ostatnio niesamowite rzeczy, takie przydatne, nie wiem, typu maty dla psiaków, albo legowiska, no to już są takie fajne.
To już ciekawe w sumie dla ciebie, jako też hodowcy.
Ja osobiście uwielbiam w ogóle rozety wygrywać, bo to są, każda jest inna, nie ma dwóch takich samych.
No tak.
Więc to są takie ciekawostki, że takie trofea w postaci rozet to jest coś, jak powiesimy na ścianie, to ona zdecydowanie fajnie.
No tak, bo piesek ją dostaje wcześniej na ringówkę, tak? Się tam zapina, czy się to zapina?
Znaczy rozeta są różnej wielkości. Te, które dostajemy, zazwyczaj są takie na ścianę konkretnie duże.
Takie wielkie? Aha, ja myślałam, że co tutaj psy mają potem przy szyi przyczepione.
Faktem kiedyś były takie zdjęcia psów z swoją drogą biedne te psiaki, bo medale dużo ważą, ale dawniej były faktycznie psy prezentowane z takim łańcuchem i do tego łańcucha były poprzypinane medale i
to, wow.
I takie stare zdjęcia z wystaw i to było coś, że on na tej klacie prezentuje tam mnóstwo medali.
No ale to go na pewno trochę obciążało, biedaka.
Z pewnością, mam nadzieję, że to tylko do zdjęcia na chwilę, żeby po prostu podkreślić, jaki on jest piękny.
No tak. No i ostatnie pytanie. Jaka wystawa najbardziej zapadła ci w pamięć?
To jest ciężkie pytanie, bo tych wystaw takich, które mi zapadły w pamięć, jest dużo. Natomiast myślę, że ostatnia taka, o której pamiętam, to wystawa, na której moja suczka wyhodowana przeze mnie wygrała całą wystawę i jest to też o tyle fajnie, że była wcześniej oceniana przez specjalistę rasy. No i jest to takie uhonorowanie, bo jeśli hodujesz ileś lat i robisz to sukcesywnie i pokornie i nagle ktoś docenia twoją pracę, no to jest naprawdę duża gratyfikacja, już niezależnie od tego, co konkretnie się wygra, jakie nagrody, ale to, że ktoś docenił twoją pracę. A jeszcze jak ja usłyszę jako handler, że pięknie prezentuje psa, że dobrze przygotowany pies, no to jest to dla mnie taka podwójna satysfakcja.
No to naprawdę musi być wspaniałe móc wygrać wystawę z psem, którego się samemu wyhodowało. To jest
polecam to uczucie.
Tak. No, bardzo serdecznie dziękuję ci, Ewelino, za to, że ci do nas przyszłaś. Moim i waszym gościem była Ewelina Rybak, a za tydzień moim waszym gościem będzie hodowczyni białych owczarków szwajcarskich, z którą porozmawiamy o tym, jak ważne są dobre geny w rozmnażaniu psów, czyli Agnieszka Kaczmarek. Jeszcze raz dziękuję ci serdecznie, Ewelino.
Dziękuję za zaproszenie, mam nadzieję, że do usłyszenia.
Oczywiście, że do usłyszenia. A was serdecznie pozdrawiam i życzę wam miłego tygodnia. Zuza Ogrodowczyk i Ewelina Rybak.
Psy, koty i inne kłopoty.